Chciałem Was gorąco wszystkich powitać, wszystkich, którym miłe jest Słowo Pana. Szczególnie chciałem powitać młode osoby. Tak jak brat powiedział, wszyscy czujemy się młodzi, ale jest między nami pewna grupa młodych chrześcijan, którzy zaczynają bój i zaczynają drogę za Panem. Chciałbym dzisiaj do nich właśnie skierować te słowa, ponieważ myślę, że jest to bardzo ważne, aby było do nich powiedziane to, co my, jakby może trochę starsi z perspektywy tego, co żeśmy przeżyli, abyśmy potrafili wymieniać się doświadczeniami i spostrzeżeniami, ponieważ jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. W młodych ludziach jest pierwsza miłość, jest zapał, zaangażowanie. W nas starszych jest doświadczenie, jest to, co żeśmy przeżyli, to, co żeśmy w życiu widzieli. Połączenie tych dwóch elementów ze sobą sprawia, że budowanie ciała Chrystusowego odbywa się w sposób prawidłowy i myślę, że to jest istotne, abyśmy na te rzeczy zwracali uwagę. Zanim rozpocznę moje kazanie, chciałbym przekazać Wam wszystkim gorące pozdrowienia od pozostałych braterstwa z Białegostoku. Chciałbym dzisiaj skorzystać z kilku historii, które dotyczyły młodych ludzi, tak ze Starego, jak i z Nowego Testamentu, ponieważ najlepiej uczy nas to, co ludzie przeżyli, nie to, ktoś coś wymyślił, ale takie życiowe doświadczenia ludzi, którzy przez coś w życiu przeszli i możemy z nich czerpać lekcje. Brat Benjamin w swoim pierwszym wykładzie nawiązał do dzieła apostoła Pawła i też tam wspomniał o synu, który tak naprawdę nie był jego synem, ale był młodym człowiekiem, w którym widział pięknego młodzieńca. I chciałbym też tutaj przy tej okazji powiedzieć kilka słów o Tymoteuszu, który był człowiekiem młodym, ale bardzo uzdolnionym, bardzo wybitnym, pochodzącym w ogóle z ciekawego domu, ponieważ matka była Żydówką, która poznała prawdę, ojciec był Grekiem i z tego ciekawego pod względem kulturowym i wyznaniowym domu młody Tymoteusz pochodził. Ciekawe też jest zachowanie apostoła Pawła względem tego młodzieńca. Pamiętamy tą historię, kiedy był spór między chrześcijanami, którzy pochodzili z narodu izraelskiego, uważali, że do zbawienia niezbędne jest to, aby być obrzezanym. Apostoł Paweł wraz z Barnabą przeciwstawili się temu, uważali, że to jest niepotrzebne, ale poszli do Jerozolimy, aby tam bracia zbadali tą sprawę i wtedy piękne słowa apostoł Piotr wypowiedział, że tak naprawdę potrzebne jest do zbawienia to, aby wierzyć w Jezusa Chrystusa, to, aby wystrzegać się złych rzeczy, tych, które były ofiarowane bałwanom, nierządu, ale tak naprawdę to fizyczne obrzezanie nie jest istotne, ważna jest obrzeska serca. I jak przeczytamy 16 rozdział, początek tego rozdziału, to apostoł Paweł robi bardzo dziwną rzecz. Czytamy tam tak. Bracia z Listry i z Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę. Tutaj jest mowa o Tymoteuszu. Toteż wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owej okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. Dziwną rzecz apostoł Paweł robi. Z jednej strony sprzeciwia się temu, rozumie, na czym polega prawdziwa obrzeska, a z jednej strony wbrew sobie jakby obrzezuje Tymoteusza po to, żeby dokonać dzieła ewangelizacji, aby skorzystać z jego usługi. Pokazuje nam to, drodzy braterstwo, drodzy młodzi ludzie, że na swojej drodze musimy nauczyć się pewnych zachowań i musimy pewne rzeczy dopasować do sytuacji, w których się znajdujemy. Nie zawsze ta nasza droga za Panem będzie różowa i będziemy w takiej sytuacji, kiedy będziemy mieli pokój. Nie wiemy tak naprawdę, co jest przed nami. Musimy nauczyć się, że pewne sytuacje w naszym życiu wymagają od nas odpowiedniego zachowania. Chciałbym na początek przekazać, że młody człowiek wchodząc na drogę za naszym Panem powinien wykształtować w sobie właściwe proporcje. Te proporcje, o tych proporcjach w zachowaniu, w tym jak mamy postępować, w wielu miejscach Pismo Święte mówi. Chciałbym tutaj na początek posłużyć się drugim listem do Efezjan. Trudno go znaleźć tak na początku, bo przyzwyczailiśmy się, że jest jeden list do Efezjan, ale tak naprawdę chciałbym posłużyć się drugim listem do Efezjan, który napisał sam Jezus Chrystus. Przeczytamy fragment tego listu, który jest zapisany w objawieniu. Od drugiego wersetu, drugiego rozdziału czytamy tak. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Drodzy braterstwo, zbór w Efezie był bardzo ważnym zborem i bardzo ciekawą społecznością. Braterstwo tam pochodzili z tych, którzy przyjęli Chrystusa będąc Żydami. Pochodzili tam, w tym zborze byli też poganie. Oni musieli nauczyć się ze sobą egzystować, nauczyć się żyć w imię Jezusa Chrystusa. Bardzo dużo doświadczyli. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, pamiętamy tą historię z Demetriuszem, który wyrabiał świątynki Artemidy. Zburzył on całe miasto, ponieważ czuł zagrożenie dla swojego interesu. Było to takie, że było realne zagrożenie dla tych, którzy w tej społeczności głosili Chrystusa. Dobrze, że urzędnik w tym mieście zachował zimną krew. Myślę, że też był kierowany przez Pana, aby nie doprowadzić do zlinczowania tych, którzy występowali w obronie Jezusa Chrystusa. Daje nam to poczucie, w jakiej ciężkiej sytuacji znajdowali się bracia w Efezie. W tym zborze też bardzo dużą działalność prowadził młody Tymoteusz, który miał swoją misję do wykonania. Była tam też istotna kwestia, ponieważ zbudowano piękną świątynię Domicjana. To był cesarz rzymski, któremu należało raz w tygodniu w niedzielę oddawać cześć i chwałę. Każdy człowiek, każdy mieszkaniec tego miasta w Efezie miał przyjść do tej świątyni i powiedzieć, że cesarz jest moim panem. Kto tego nie uczynił, narażano i był na śmierć. Wyobraźmy sobie sytuację, w jakiej znajdowali się ci, którzy byli w zborze efeskim. To między innymi po to Pan Jezus w liście do Rzymian napisał, że każdy musi ustami swoimi wyznać, że Jezus jest Panem. My dzisiaj bardzo lekko do tego podchodzimy. Młodzi ludzie uważają, że nie ma problemu powiedzieć, że kocham Jezusa i Jezus jest moim Panem. Ale wyobraźmy sobie tą sytuację, kiedy musimy powiedzieć, że Jezus jest moim Panem i to może sprowadzić na nas szczególne doświadczenie i szczególne cierpienie. Także bardzo duża gorliwość, bardzo duża wiara braci w Efezie, bardzo duża znajomość tego, ponieważ potrafili się przeciwstawić swoim życiem i przeciwstawić się tym, którzy byli fałszywymi apostołami, tak jak jest napisane. Niestety Pan Jezus mówi, że czegoś wam zabrakło. Zabrakło pierwszej miłości, tego pierwszego porywu, który wznosi człowieka do Boga, kiedy jesteśmy w stanie uczynić wszystko, bo przepełnia nas miłość Chrystusowa. Czegoś takiego zabrakło. Zachwiane były w tym zborze proporcje, ponieważ mieli wytrwałość, mieli doświadczenie, mieli poznanie i odpowiednią wiarę. Zabrakło pierwszej miłości. Zabrakło tego elementu, który przybliża nas do Boga. I za każdym razem chcę nauczać i chcę mówić, jeżeli mam taką okazję, że od początku swojej drogi za Chrystusem człowiek musi w sobie wykształtować właściwe proporcje. Musi nauczyć się tego, co jest związane z nauką, z zasadami wiary, z poznaniem. Musi nauczyć się cierpliwości, dostosować się do wymogów Ewangelii. Ale z drugiej strony musi nauczyć się też wrażliwości, współczucia, pomocy drugiemu człowiekowi. I to wam dzisiaj chcę przekazać, mówiąc te kilka słów do was, aby kształtując swój młody charakter, abyście zwracali uwagę na te dwa elementy. Nie my możemy ani jednego pominąć, ani drugiego wyrzucić z naszego życia. Musimy być proporcjonalni w swojej drodze za Chrystusem. Po to, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem. To jest słowo wyjęte właśnie z listu do Efezjan. Ci bracia przeciwstawili się tym, którzy nosili nazwę Nikolaici. Była to bardzo zła grupa, która wnikała w szeregi chrześcijan, którzy twierdzili, że skoro jesteśmy grzesznymi ludźmi, to nie jesteśmy w stanie zmienić swojego życia. To możemy cudzołożyć, grzeszyć, bo i tak nie damy rady swoim życiem, swoim postępowaniem sprawić, że zniesiemy się na wyższy poziom. Bracia w Efezie sprzeciwili się tym, którzy głosili tę naukę, za to dostali pochwałę od naszego Pana, co jest też ogromną lekcją dla młodych osób, ale i dla nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy dotykani przez to, co wiąże się z pożądliwością naszych ciał. Abyśmy w swoim życiu zwracali uwagę na czystość naszego życia, na to, co podnosi nas na wyższy poziom bliżej Boga. Każdy grzech, który często nie nazywamy grzechem, oddala nas od jedności z Bogiem i rodzi między nami konflikty, burzy naszą społeczność. Także ogromna pochwała i bardzo ważne napomnienie, aby coś zrobić z tą pierwszą naszą miłością. Tym, co nie może w nas wygasnąć i nie może sprawić, że może Pan przyjść i ruszyć naszym świecznikiem. Chciałbym powiedzieć wam, że młody człowiek jest szczególnie narażony na ataki szatana. Starsze osoby, które doświadczyły w życiu pewnych zachowań, którzy potrafią, spotykają się z ludźmi, żyją w środowisku przez 20, 30, 40, 50 lat. Często starsze osoby mówią, nie jest w stanie mnie już nic w życiu zaskoczyć. Natomiast człowiek młody jest narażony na to, że szatan będzie chciał go do siebie zaprosić i będzie chciał zmienić jego życie. I o tym musicie wiedzieć. Na to zwracajcie uwagę. Posłużę tu się historią z Księgi Daniela, która mówi o młodym człowieku, który w pewnym momencie został doświadczony wraz ze swoimi przyjaciółmi, bo szatan postanowił odłączyć go, oddzielić od tego, co mu było bliskie i próbował zmienić jego życie. Ukształtować go na swoją modłę, starał się sprawić, aby poszedł za tym, co on chce mu przekazać. Pierwszy rozdział, drugi werset. A Pan wydał w jego ręce Joakima, króla judzkiego, i część naczyń trzeciego roku panowania Joakima, króla judzkiego, nadciągnął Nabukadnezer, król babiloński, do Jeruzalem i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Joakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Shiner, do domu swego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Aszpenzarowi, przełożonymi nad sługami dworskimi, sprowadź niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Szatan chce zabrać nam pięknych, młodych, uzdolnionych ludzi po to, aby mu służyli. Uważajcie na to, ponieważ właśnie tak on działa. W waszym środowisku, tam gdzie się obracacie, wśród waszych przyjaciół, w szkole, na studiach, spotykacie się z rówieśnikami, którzy prowadzą wolne życie, prowadzą wolne związki, prowadzą wystawne, często zabawne życie, spędzając czas na imprezach, nie myśląc o tym, co jest przed nimi, nie myśląc o przyszłości. Szukają tego, co jest najłatwiejsze, aby się po prostu zabawić. Ale jest taki element i coś takiego w życiu każdego człowieka, kiedy zaczyna dorastać, kiedy przestaje mu się podobać to jego życie, to nagle szuka ludzi porządnych, ludzi, którzy mają wyższe wartości, ludzi, którzy może są blisko Boga, ludzi pięknych, zdolnych. I nagle okazuje się, że ci ludzie z tego środowiska złego szukają sobie młodych dziewcząt, młodych chłopców, którzy są na wyższym poziomie i blisko Boga. Krążą koło nich i chcą ich zabrać. Starają się, aby swoje życie, które kiedyś prowadzili, aby nagle stało się lepsze, aby sprawili, że będą chcieli kogoś usilić. Uważajmy na takie zachowania i ważne jest, abyśmy starali się nie ulegać tym wpływom, abyśmy starali się mieć własne środowisko i obracać się we własnym towarzystwie. To jest bardzo ważne, ponieważ jest to istotne, iż ludzie, którzy nas otaczają, są często popędliwi i często są ludźmi porywczymi. Jak jest napisane, nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym. Opis tych młodzieńców, który mamy w Księdze Daniela, jest bardzo ciekawy. Byli to ludzie piękni z wyglądu. I to jest dla nas, drodzy, lekcja, abyśmy wyglądali i zachowywali się w sposób piękny. To, jak się ubieramy, zwłaszcza na nabożeństwo, że dziewczęta zakładają chusteczki, mają spódnice. Młodzieńcy są w ładny sposób ubrani, elegancko. Świadczy o naszym szacunku do tego miejsca. I często nie przyjmuję takiego tłumaczenia, że przez cały tydzień chodzę w garniturze, a w niedzielę chcę odreagować i ubieram t-shirt i poszarpane dżinsy. Zwracajmy na to uwagę, bo to jest nasz szacunek i to, jak wyrażamy się, będąc w społeczności. Może ktoś powiedzieć, że to jest błaha rzecz, ale myślę, że to, jak nas ludzie postrzegają, jak postrzegają nas, będąc w społeczności, też jest dużym świadectwem. Zauważcie, że ci młodzieńcy, bardzo ich umysły były chłonne do tego, żeby poznawać, żeby się uczyć, żeby zapamiętywać. Zastanówmy się, na co my zużywamy nasz umysł i czy my potrafimy w tej chwili pewne rzeczy z Pisma Świętego zapamiętać. Nie ma takiej mody i nie ma takiej tendencji, żebyśmy, będąc młodymi ludźmi, ale myślę, że i też często w starszym wieku nas to dotyka, żebyśmy nasz umysł skierowali na to, żeby chociaż kilka wersetów znać na pamięć i nimi się w danej sytuacji, kiedy będzie potrzeba, posłużyć. Mamy to albo w komórce, albo wiemy, że jest to gdzieś zapisane. Ci młodzi ludzie uczyli się i ich umysły były nastawione po to, ażeby się nauczyć. Mówiąc też przy okazji ubioru, nie możemy też przesadzać w drugą stronę, bo to jest taka w tej chwili tendencja, że telewizja, internet, środki masowego przekazu kreują człowieka doskonałego, idealnego, o pięknej cerze, wspaniałych włosach, przyozdobionego różnymi elementami. Ja nie mówię, że to jest złe, że troska o swój wygląd jest czymś złym, bo przed chwilą powiedziałem, że to jest ważne. Ale nie możemy przesadzić. Nie możemy przesadzić z tym, z czym przesadzają nasi rówieśnicy, z tym, co tak naprawdę za niedługo nie będziemy mogli rozróżnić człowieka, który jest blisko Boga, od tego, który od Boga daleko jest i od Niego się odwrócił. My, drodzy braterstwo, drodzy młodzi, jesteśmy solą i światłością. To o czym świadczy, między innymi o tym, jak wyglądamy i jak nas inni postrzegają. Ósmy werset. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pił. Miano ich wychować 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Pan Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Daniel nie skalał się tym, co było na stole króla, ani pokarmami. Prawdopodobnie wszystko to było nieczyste dla Izraelity. Nie skalał się także winem, poprosił o wodę i jarzyny. Sługa nie chciał mu tego dać, ponieważ wiedział, że jeżeli oni w oczach zmarnieją i zeszczupleją, to Pan będzie miał przez to problemy. Pan Bóg sprawił, że jedząc jarzyny, pijąc wodę, wyglądali jeszcze piękniej niż poprzednio. Musimy wiedzieć, w co wierzymy. Musimy mieć poznanie Pisma Świętego, zasad wiary. I musimy jako młodzi ludzie nauczyć się umieć obronić swoje przekonania. Oni wtedy mieli swoje przekonania i potrafili je głośno wyrazić. Daniel powiedział, że nie będę się kalał tym, co jest brudne. I to jest lekcją dla nas, abyśmy od naszej młodości zwracali uwagę na to, aby mieć właściwy stosunek do naszego zachowania i abyśmy potrafili obronić się przed tym, co jest złe, przed tym, co pochodzi od szatana. Nie możemy ulegać światowym wpływom i złym nawykom, które wdzierają się do nas. Jest kilka takich w tej chwili tendencji, które pochłaniają młodych ludzi. Między innymi jest to Facebook. Nie mam nic do tego, że potrafimy się ze sobą komunikować. Nie mam nic do tego, że młodzi ludzie wiedzą o sobie praktycznie wszystko, co tylko chcą wiedzieć. To jest znak czasu. Myślę, że nie można być aż tak, że powiedzieć, że to jest z gruntu złe. Natomiast powtarzam proporcje. Ile czasu spędzamy na to, żeby przeglądać tablice i żeby dowiadywać się o każdych szczegółach z naszego życia? I proporcjonalnie podczas dnia, ile spędzamy czasu na to, żeby otworzyć Biblię czy porozmawiać z Panem Bogiem? Każdy niech sobie sam zastanowi się nad tym. Ja też nie mówię, że chociaż może nie korzystam z Facebooka, ale pewne inne rzeczy w starszym wieku nas pochłaniają. Chłonę wiadomości. Jak zaczynam oglądać TeleExpress, to kończę o 19:30 na programie informacyjnym w pierwszej telewizji. To też jest dla mnie jakby doświadczeniem, ponieważ ten czas mógłbym spędzić też w inny sposób. Albo muszę więcej pracować. Nie mam czasu dla rodziny. To są rzeczy, które muszą mieć w naszym życiu proporcje. I ważne jest, żebyśmy nauczyli się odkupować czas i sprawiać, że będziemy mogli podzielić swój dzień tak, aby się chociaż trochę każdego dnia rozwijać. SMS-y. Też nie mam nic do tego, żeby wysłać krótką wiadomość tekstową do swojego przyjaciela, do chłopaka czy do dziewczyny. Ale obserwuję coś takiego, że SMS-em potrafimy wyznać sobie miłość, potrafimy SMS-em pokłócić się ze sobą, potrafimy zapytać się: cześć, cześć, co słychać? Nic, no to cześć. Tak wygląda często nasza rozmowa. Nie jest to do końca dobre, ponieważ, i to nie jest tylko moje zdanie, to jest zdanie w tej chwili naukowców, ludzie przestają ze sobą rozmawiać. Komunikatory takie jak internet czy właśnie telefony komórkowe sprawiają, że to jest nasza forma rozmowy z drugim człowiekiem. Kiedy chłopak z dziewczyną spotykają się na konwencji, pójdą na spacer, idą w milczeniu, bo nie mają o czym ze sobą porozmawiać. Nic o sobie nie wiedzą, bo jeżeli nie rozmawiają, nie wiedzą, na co w swoim życiu zwrócić uwagę. Nauczmy się ze sobą na nowo rozmawiać i sprawiać, że ta rozmowa będzie dla nas przyjemna, że będziemy chcieli się o drugim człowieku czegoś więcej dowiedzieć. SMS-y nie pomagają nam w tym. Nie mówię, że to jest złe, bo wysłać wiadomość w jakiejś ważnej sprawie to jest dobre, tylko żeby to nie była taka tendencja, która będzie oddalać człowieka od człowieka. Bo tak naprawdę, gdybyście dzisiaj mieli braterstwo powiedzieć, w jaki sposób w waszym życiu działa Pan Bóg i żebyście mieli pokazać działanie Pana Boga, to najłatwiej pokazać Go na przykładzie brata i siostry, który siedzi koło nas. Pokazać: ten człowiek, który jest obok mnie, którego ja znam, w którym jestem w społeczności, jest człowiekiem gorliwym, oddanym Bogu, skorym do poświęceń. On może dla mnie oddać życie. To jest nasza wartość, wartość społeczności, wartość każdego zboru, że mamy drugiego brata i siostrę, który siedzi koło nas i jest tym, który pokazuje, że Pan Bóg działa, że Jezus Chrystus jest żywy, a to jest naszą treścią naszej wiary. Po tym wspaniałym zapewnieniu król postanowił Daniela, jak wiemy historię, wytłumaczył sen, wyniósł go na piedestały, chciał go zrobić zarządcą całego Babilonu. Daniel się nie chciał na to zgodzić. Powiedział: to zrób moich przyjaciół. Czytamy to w rozdziale 2, 48 wersecie. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednemu, a Daniel pozostał na dworze królewskim. Nie będę opowiadał całej tej historii, ale wiecie, że ten król wybudował posąg i zwołał wszystkich zarządców, wszystkich namiestników, satrapów, wszystkich tych, którzy stali na czele państwa, aby na głos trąby i cymbałów oddali mu pokłon. Młodzieńcy tego nie uczynili, za to zostali, jak wiecie, wrzuceni do pieca ognistego. Ja widzę tutaj dla młodych ludzi bardzo ważną lekcję. W swoim młodym wieku jesteście tymi, którzy stoją przed wyborem zawodu. Myślicie o studiach, myślicie o tym, co będziecie chcieli w przyszłości robić. Chciałbym was przestrzec, abyście zawsze podejmowali mądre, i tego wam życzę, abyście podejmowali mądre decyzje, aby myśląc o swojej przyszłości nie wybrać takiego zawodu, który będzie od nas wymagał, abyśmy musieli wybierać między Bogiem, a między czymś, co nas od Boga oddala. Pomyślcie o takich zawodach, które są nieodpowiednie dla chrześcijan. To jest polityka. Oni byli politykami. Jeżeli byście chcieli być dzisiaj politykiem, to być może będziecie musieli za parę tygodni stanąć w kościele, tam gdzie są władze, i będziecie zmuszeni do tego, żeby uczestniczyć w obrządku tym, który jest z dala od Bożego błogosławieństwa. Jeżeli wybierzecie zawody takie jak show business, kiedy więcej jest alkoholu i rozrywki niż samej pracy, kiedy może będziecie chcieli być prawnikami albo adwokatami, będziecie musieli specjalnie kłamać, żeby kogoś uratować wbrew sobie. Kiedy będziecie wybierać zawody, wiedząc od razu, że wymaga od was to pracy w niedzielę rano albo oddali was to od społeczności, uwierzcie mi, będzie to dla was dużym doświadczeniem. Przemyślcie to, kim chcecie być w przyszłości. Wybawienie z pieca jest dla nas wszystkich piękną lekcją na to, że nie ma takiej sytuacji, w której Pan Bóg by nam nie pomógł, kiedy znajdziemy się w opresji, kiedy tylko będziemy tego potrzebowali. Kolejne zagadnienie, którym chciałbym się posłużyć, wyjąłem z listu do Hebrajczyków. Jest to 10 rozdział. To jest, ja go przeczytam, ten jeden wyraz przeczytam w kontekście. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Nie opuszczajmy wzajemnych społecznych zgromadzeń. Tu bym chciał zaapelować do trochę starszej młodzieży, do młodych ludzi, którzy mają małe dzieci. Często jest dla nas wymówką, że mam małe dziecko, więc nie muszę iść na zebranie. Im bardziej zaprzestajemy społeczności, tym trudniej potem do zboru nam wrócić. Zdarza się tak, że po jednym dziecku jest potem zaraz kolejne i może być tak, że przez 2-3 lata będziemy gośćmi w naszym macierzystym zborze. Dzieci nam nie powinny przeszkadzać i mówię, nie przeszkadzają. Miejcie to na uwadze, a jeżeli trochę nam poprzeszkadzają, to my wiemy, że społeczność żyje, że ten czasami maluch sprawia w nas to, że jest dla nas przyszłość, że to jest ktoś, kto kiedyś może będzie stał na tym miejscu i będzie nas też nauczał. Nie wiemy, jak długo jeszcze, co Pan nam da, ale ważne jest to, abyśmy tworząc społeczność, tworzyli ją z wszystkich, którzy do tej społeczności należą, i na to zwracajmy uwagę. bo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. I to nie jest tak, że te maluchy nam przeszkadzają. I często nie rozumiem, dlaczego młodzi ludzie nie przyprowadzają małych dzieci do zboru. Przecież to dziecko w tej rodzinie jest dużym błogosławieństwem. Na co my dajemy Panu te 2 godziny w niedzielę i to, że spędzimy razem? Czy to jest aż tak dużo? Myślę, że nie. I to jest też dla nas lekcją, abyśmy tej formy kontaktów społecznych także nie zaniedbywali. Na młodych ludziach opiera się przyszłość naszej społeczności i to, jaki będzie jej poziom. Na młodzieńcach jest duża odpowiedzialność, aby od początku uczyli się, aby potem można było skorzystać z ich służby. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Młodzieńcze pożądliwości to jest coś, co często nas bardzo doświadcza i to jest ten element, z którym najbardziej musimy walczyć i który najbardziej szatan wykorzystuje. Nie możemy być podobni do swoich kolegów i do rówieśników. Musimy się wyróżniać i muszą oni po nas widzieć, że my jesteśmy tymi, przez których Pan Bóg przemawia. To jest także odpowiednie zachowanie się na konwencjach, w nabożeństwie. Nawet jak mamy chłopca czy dziewczynę, jeżeli już jesteśmy parą, to miejmy też wzgląd na innych, żeby nie obnosić się zbytnio ze swoim uczuciem, bo są miejsca, kiedy to uczucie można okazać, ale są też miejsca, kiedy musimy swoim zachowaniem budować innych i żeby oni widzieli, że my jesteśmy i nasze narzeczeństwo, nasza miłość jest też na chwałę Panu Bogu, a nie po to, żeby może często nas raziła. Łączy się to też z tym, o czym chciałbym powiedzieć, co jest dla mnie bardzo istotne, o czym w tej chwili jako młodzi ludzie może nie myślicie. To są nasze relacje z rodzicami. Swój temat nazwałem fragmentem z przypowieści Salomonowych. Piękny wieniec na Twojej głowie. To jest mój tytuł, a jest to zaczerpnięte z 8 i 9 wersetu. Synu mój, słuchaj pouczenia swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na Twojej głowie i naszyjnikiem na Twojej szyi. Jest tak, że w tej chwili jesteście młodzi i najbardziej to byście chcieli posłuchać swoich kolegów i koleżanek. Wynika to z tego, że to jest najłatwiejsze, że najłatwiej jest porozmawiać ze swoją koleżanką. Przed nią się nie wstydzimy, możemy jej powiedzieć wszystko, co czujemy. Tylko nie zawsze to działa dobrze w drugą stronę, że ta dorada i to, co nam nasza koleżanka czy kolega poradzą w tym naszym problemie, z którym się zwracamy, nie zawsze może to być takie dobre rozwiązanie. Osobiście miałem kilka takich przypadków, że podpowiedzi ludzi młodych właśnie swoim młodym koleżankom czy kolegom sprowadziły na nich duże, duże problemy. Często jest tak, że nie myślimy o starości, nie myślimy jako młodzi ludzie o tym, co jest przed nami. Dla młodych dzieci człowiek 40-letni to jest staruszek. Ja akurat jeszcze aż się tak nie czuję, ale jest to, na co chciałbym was uczulić. To mówi o tym fragment z przypowieści Salomonowych, 23 rozdział, 22 werset. Nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką. Tam jest tak napisane. Musimy się od początku przyzwyczajać do tego, że jest coś takiego jak starość i jest coś takiego jak śmierć. Nie możemy o tym zapominać i nie możemy od tego odwracać głowy. I tutaj jest też praca dla przełożonych w Kościele, dla starszych, o to, ażeby w swoich zborach i w swojej społeczności, kiedy jest pogrzeb, kiedy mamy uroczystość pogrzebową, aby zadbali o to, żeby wszyscy w zborze byli uczestnikami tej smutnej uroczystości i żeby zwłaszcza nie zapominać o dzieciach i młodzieży, aby ich nauczyć do tego, że to jest też częścią życia i żeby uwrażliwić ich na potrzeby ludzi starszych, bo to też jest formą wyrobienia w nas szacunku do drugiego człowieka. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku. Koronne kilka wersetów, które często jako młodzi ludzie cytujemy, ja też dzisiaj je przeczytam. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został u ciebie udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy ciebie słuchają. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. Czy myśleliście kiedyś, dlaczego apostoł Paweł mówi te słowa akurat do Tymoteusza, pisząc to w pierwszym liście i czwartym rozdziale? Normalnie to powinien powiedzieć do tych, którzy otaczali Tymoteusza, do jego zborowników, do jego rodziny. Normalnie powinien powiedzieć, słuchajcie, kochani, to jest piękny człowiek, wy go nie możecie lekceważyć. Wy go szanujcie. Wy uważajcie na niego i dbajcie o niego. Ale bardzo dziwna składnia. Apostoł Paweł mówi o szacunku właśnie do niego. I to jest dla nas lekcją i to jest dla nas pouczeniem, że to od nas samych zależy, czy będziemy mieć szacunek tych, którzy nas otaczają. Bo to od naszego zachowania, od tego, jak spędzamy czas, na co podczas tego czasu zwracamy uwagę, od nas zależy, czy będą nas szanować, czy będą nas lekceważyć. Czy pilnujemy czytania, napominania i nauki. Czy troszczymy się o wszystkich, którzy nas otaczają. Chciałbym zobrazować to historią, znaną historią, często w wykładach powtarzaną, historią, kiedy młody Dawid wyruszył z jedzeniem do swoich braci, którzy walczyli w Dolinie Dębów, kiedy to dwie armie, filistyńska i izraelska, stanęły naprzeciwko siebie i wychodził wielki, zły człowiek Goliat i urągał Panu Bogu i kusił wszystkich, a i tak chodził przez 40 dni rano i wieczorem i nie było odważnego, który chciał mu się przeciwstawić. Wszyscy uciekali się, bali. Pojawił się młodzieniec, wyobrażam sobie go, że był słabo ubrany, bo pasł trzody, miał może kij, jakąś torbę. I wiecie, co on zrobił? Jak tylko przyleciał, to jest napisane w 22 wersecie. Jak Dawid to wszystko zobaczył, to zrzucił z siebie te torby, te juki i zaraz się zainteresował, co się w ogóle dzieje. Dlaczego w ogóle ci żołnierze ze sobą nie walczą i dlaczego w ogóle stoją i nie ma żadnej akcji. On przyszedł między innymi też po to, żeby zobaczyć, jak wygląda bitwa, co potem mu zarzucił jego brat Eliab. Mówią, że wychodzi taki zły człowiek, zresztą go zobaczył. Mówił, że kto go zwycięży, to król hojnie go obdarzy. No i nasz młodzieniec cały czas jest zainteresowany tym, co się będzie działo dalej. Cały czas podpytuje, rozmawia ze swoim bratem, który go zlekceważył. Pominął i bardzo nieładnie się zachował. Powiedział do niego, komu powierzyłeś tych kilka owiec? I co tutaj w ogóle robisz? Jesteś po to, żeby się tutaj przyglądać? Dawid został zlekceważony, ale mówi, to są tylko słowa, ja się tym nie przejmuję. Odwrócił się od niego i znowu się pytał, co się w ogóle tutaj dzieje i dlaczego nikt nie walczy. On zrobił takie zamieszanie, że te słowa trafiły do króla i król go przywołał. On powiedział, ja chcę walczyć z tym złym człowiekiem. Król powiedział, jesteś za młody, nie dasz rady. Dawid potrafił się wtedy sprzedać. Potrafił powiedzieć, co w życiu zrobił. Potrafił opowiedzieć to, jak był mimo swojego młodego wieku, jak był silnym człowiekiem. Saul go ubrał, powiedział, dobrze, walcz. Ubrał go tak, że ten nie mógł się w ogóle poruszyć. Mówi, to nie dla mnie, wezmę kamienie i proce. I następnie, następna pogarda i następne lekceważenie. Kim ty jesteś? Ja cię zgniotę w swoich palcach. Wiemy, jak kończy się ta historia. Chciałbym w tej historii zawrzeć przesłanie do was, aby cokolwiek będziecie robili w waszym zborze, w społeczności, w rodzinie, ażeby was było pełno, żeby wszyscy was widzieli, że jesteście, że macie coś do powiedzenia, macie swoim życiem, swoim młodzieńczym zaangażowaniem coś im do zaproponowania. Że nie jesteście tylko biernymi obserwatorami wydarzeń zborowych, ale że chcecie żyć w tym zborze i wnieść do niego to, co już w tej chwili posiadacie. Zwracajcie na to uwagę i jeżeli trzeba, to pokażcie, że dacie radę. Pokażcie, tak jak Dawid, żeście zabili lwa, jeżeli ten się odwrócił, to tak zabiło, aż go pokonał. Musicie pokazać, że macie w sobie wartość i że jesteście potrzebni. Dawid nie był obojętny i to jest, poza oczywiście wiarą i tym, że Pan był z nim, nie dał się sprowokować i został tylko raz zgardzony. Drugi raz już nikt nie wzgardził Dawidem i wszyscy go szanowali. I może się zdarzyć, że wami też ktoś pogardzi, że będziecie chcieli coś osiągnąć w swoim życiu, będziecie chcieli coś zorganizować, a inni powiedzą, nie, jesteś za młody, nie dasz rady, my zrobimy to lepiej. Pokażcie, że w was jest siła i że potraficie coś, co chcecie osiągnąć, potraficie to uczynić. Ale musicie wiedzieć jedno, że nie wystarczy, aby was inni kochali i oni nigdy was nie będą kochać. Ludzie i bracia nie będą was szanować, jeżeli nie będziecie mieli jednej podstawowej cechy. Cechy, którą posiadał Daniel, Dawid, Tymoteusz, ci, którzy posiadali cechę, mężowie Starego Testamentu, tą cechą zawsze się kierowali i sprawiali, że przybliżała ich do Boga, a ludzie, którzy ich otaczali, szanowali ich. Tą cechą jest pokora. Pokora jest czymś tak często trudnym do uzyskania i to nie tylko w młodym wieku, ale także i w starszym, że nie zawsze jesteśmy w stanie dostatecznie ją w sobie wykształtować. Ale pamiętajmy, że będąc ozdobieni pokorą, będziemy zawsze kochani i przede wszystkim szanowani, bo szacunek, którym wzajemnie się obdarzamy, sprawi, że społeczność będzie wzrastała, a my wszyscy w tej społeczności będziemy czuli się dobrze. I na zakończenie już chciałbym powiedzieć o tym, że mądrość to nie jest sprawa wiedzy czy zasobu wiadomości. Mądrość to nie jest wiedza. Taki krótki przykład profesora religii, który był wybitnym naukowcem, który wiedział doskonale, czym w życiu człowieka jest alkohol i papierosy. do końca nie mógł sobie z tym poradzić i zmarł na raka płuc, będąc nałogowym palaczem. Chociaż nikt tak jak on nie wiedział, co jest złe w tym, że człowiek pali. Także nie zawsze wiedza to jest mądrość. I chciałbym was zostawić z takim zapewnieniem, które czytamy tutaj w liście do Filipian, i to napisał apostoł Paweł, właśnie dając przykład Tymoteusza. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co należy do Pana. I chciałbym wam życzyć, wam, nam wszystkim, sobie także, aby kiedyś usłyszeć takie zapewnienie o tym, że mamy szukać nie tego, co jest może dla mnie ważne i nie tego, co sprawi, że mi w życiu będzie dobre, ale to, co będzie dobre dla Jezusa Chrystusa. A dla Jezusa Chrystusa dobre jest to, że zbudujemy społeczność i zbudujemy Kościół. Pamiętajmy o tych wszystkich zaleceniach, których jest bardzo wiele, zwłaszcza czwarty list do Efezjan, który mówi w taki sposób techniczny, jak musimy do tego podążać, jak musi wyglądać nasze młode życie, że nie powinniśmy kłamać siebie nawzajem, nie powinniśmy używać bluźnierczych słów, nie możemy się przede wszystkim na siebie gniewać. Bo jeżeli będziemy na siebie się gniewać, to nigdy się nie rozwiniemy. Chciałbym wam życzyć wielu łaski, wielu błogosławieństw Bożych, abyście, tak jak kiedyś o naszym Panu było powiedziane, że wzrastał w mądrości, przybywało mu mądrości, wzrastał w łasce u Boga i u ludzi, abyście wzrastali, będąc pełni łaski od Boga i od wszystkich tych, którzy was otaczają. I tego gorąco wam życzę. Amen.